Wtorek minęła godzina 13.45, to moment, w którym przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś porozmawiamy o ultrazimnych atomach. Co to znaczy ultrazimne? Zaraz wszystko się wyjaśni. To wszystko w związku z publikacją, która ukazała się w magazynie Nature i trafiła na jego okładkę. Moimi gośćmi są doktor habilitowany Michał Tomza i Agata Wojciechowska. No to zacznijmy od tego, czym w ogóle są te ultrazimne stany i co to znaczy ultrazimne.
Naukąt.
W skalach bezwzględnych, czyli używając kelwinów, to są ułamki, milionowe części kelwina, milionowe części stopnia Celsjusza powyżej zera bezwzględnego, a więc są to temperatury de facto setki milionów razy mniejsze niż temperatura pokojowa, więc jest to naprawdę ekstremalnie, ekstremalnie niskie temperatury. Warto dodać temperatury, które nie występują naturalnie z tego co wiemy we wszechświecie.
Czyli jeżeli pomyślimy sobie na przykład o temperaturze, która panuje w przestrzeni kosmicznej, to ona nadal nawet nie jest w stanie zbliżyć się do tych temperatur, o których my będziemy dzisiaj rozmawiać.
Tak, temperatura w przestrzeni kosmicznej jest zaledwie kilkaset razy mniejsza, może 100 razy mniejsza niż temperatury pokojowe, podczas gdy temperatury, które nas interesują, są milion razy zimniejsze od przeciętnej temperatury przestrzeni międzygalaktycznej, więc...
No dobrze, to musimy w takim razie powiedzieć, jak... Po pierwsze, jak te temperatury się uzyskuje, bo to jest też szalenie ciekawe, że my tutaj na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego też jesteśmy w stanie do tych temperatur się zbliżyć, a mówimy o temperaturach naprawdę bardzo, bardzo, bardzo blisko tego zera bezwzględnego, żebyśmy mieli jasność sytuacji.
Tak, używa się technik opartych głównie o chłodzenie laserowe lub chłodzenie przez odparowanie. I chłodzenie laserowe, tak w skrócie mówiąc, to jest metoda, w której używa się zderzeń atomów z fotonami, ażeby spowalniać atomy, przy czym tak trzeba zadbać o układ, ażeby atom zderzał się tylko z fotonami poruszającymi się w kierunku przeciwnym do ich ruchu. No i każdorazowo, jak atom zderzy się z takim fotonem, troszkę się schładza i po wielokrotnych zderzeniach, po tysiącach takich zderzeń, jesteśmy w stanie schłodzić atomy do bardzo niskich temperatur. I to jest zazwyczaj pierwszy stopień, pierwszy etap chłodzenia. A następnie używa się metody, która jest bardzo podobna do chłodzenia gorącej kawy, gorącej herbaty, a zwłaszcza dmuchania na przykład, lub dmuchania na gorącą zupę na łyżce. To znaczy usuwa się najcieplejsze cząstki, tak jak usuwa się najcieplejsze cząsteczki wody właśnie z powierzchni łyżki z gorącą wodą, ażeby reszta łyżki ochłodziła się. Dokładnie w podobny sposób schodzi do tych najniższych temperatur poprzez usuwanie najcieplejszych cząstek właśnie metodą takiego chłodzenia przez odparowanie.
No i tu zacznie nam robić się ciekawie, bo to nie tylko, no właśnie, jakaś taka nasza ludzka ciekawość ku temu, żeby sprawdzać, co się będzie wtedy działo, ale no jest ku temu bardzo dobry powód, żeby obserwować te cząstki w tych ultrazimnych stanach.
Tak, to najważniejszym powodem, dla którego schodzimy do tak niskich temperatur, jest fakt, że w takich warunkach układy zaczynają zachowywać się w pełni kwantowo-mechanicznie. To znaczy, my wiemy, że oczywiście cała materia, wszystko jest opisane u swoich podstaw przez prawa mechaniki kwantowej, jednak na co dzień zazwyczaj tych efektów kwantowych nie widzimy bezpośrednio. Natomiast w sytuacji, w której schodzimy układ do tak niskich temperatur, on zaczyna w skalach wręcz makroskopowych, na przestrzeni, w rozmiarach milimetrowych, zachowywać się jak kwantowy obiekt i tak kwantowość jest czymś, co no, chcemy wciąż bardzo dobrze zrozumieć, lepiej zrozumieć, a jednocześnie wykorzystać być może do jakichś zastosowań.
No dobrze, to teraz muszę ciebie, moja droga, zapytać, co jest takiego fascynującego w tym, że stwierdziłaś, że to jest temat, którym warto się zająć. Ja pamiętam, bo pan profesor mi mówił o tym, jak on znalazł się w tej dziedzinie i zastanawiam się, czy tutaj była podobna sytuacja.
Znaczy ja nie wiem, jak Michał się znalazł w tej dziedzinie, ale ja pamiętam, że moje początki z mechaniką kwantową w ogóle zaczęły się w liceum od jakichś książek popularno-naukowych i wtedy właśnie dostaje się obuchem w głowę tak naprawdę i okazuje się, że świat no, nie jest taki, jak się go opisuje w liceum, tylko pojawia się pewien chaos, brak determinizmu. No i ogólnie rzecz biorąc problemy. No a tutaj się okazuje, że właśnie jak schodzimy do tych ultrazimnych temperatur, jak cząsteczki czy atomy zaczynają się coraz wolniej poruszać, no to stają się coraz bardziej kontrolowalne. I właśnie bardzo chciałabym umieć kontrolować ten świat.
No dobrze, to my rozwikłamy jeszcze z panem profesorem ten motyw wejścia, bo pan profesor kiedyś mi powiedział, że wszystko zaczęło się od tego, że pana Promotor pracy doktorskiej również zajmował się tym tematem, jeżeli mnie pamięć nie myli, proszę mnie poprawić.
Tak. Ja zająłem się ultrazimnymi atomami, zimnymi cząsteczkami, ponieważ no, akurat promotor, nawet wręcz najpierw mojej pracy magisterskiej zajmował się tą tematyką. No i uznałem, że jednocześnie połączenie najciekawszej dostępnej tematyki plus najlepszego czy w miarę dobrego promotora dostępnego w okolicy sprawiło, że wybrałem tamtą grupę na doktorat i na pracę magisterską. I tak już zostało, że to mnie bardzo zafascynowało, spodobało się i tak od już ponad 10 lat zajmuję się ultrazimnymi atomami, ultrazimnymi cząsteczkami.
Naukąt.
Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym Michałem Tomzą i Agatą Wojciechowską. Rozmawiamy o ultrazimnych atomach i o publikacji, która znalazła się na okładce magazynu Nature.
Naukąt!
Czy my możemy powiedzieć, że to schładzanie ultrazimnych cząsteczek jest w stanie właśnie pokazać nam w pewien sposób mechanikę kwantową lub jakoś ją delikatnie unaocznić, no bo tak jak tutaj padło, ta mechanika kwantowa dla, no właśnie, nie tylko dla przeciętnego Kowalskiego jest czymś, co wywołuje chaos i jak się o tym słucha, to wręcz jest to nie do pomyślenia. No, można by wspominać wielkie autorytety z dziedziny fizyki, które mówiły, że fizyka kwantowa nie ma prawa istnieć. No, moglibyśmy tu przywoływać chociażby Alberta Einsteina, który do końca swoich dni mówił, że to nie jest prawdopodobne. Więc czy my możemy mówić o tym, że to schładzanie i dochodzenie do tych temperatur w pewien sposób pokaże nam lub pokazuje nam fizykę kwantową?
A tak, zdecydowanie. To właśnie to, co tutaj Agata wspomniała, że jej marzeniem jest to, żeby nauczyć się kontrolować te wszystkie atomy z pełną perfekcją. No to jest właśnie coś, co jest bardzo ważnym aspektem badania ultrazimną materią, że schodzimy do pojedynczych atomów, które możemy w pełni kontrolować i wszystko o nich wiedzieć. I de facto eksperymenty, które są możliwe od 10, maksymalnie 15, 20 lat, są de facto zrealizowaniem marzeń ojców mechaniki kwantowej z lat 20, 30, którzy właśnie prowadzili tak zwane eksperymenty myślowe, co by było, gdybyśmy mogli wziąć dwa pojedyncze atomy, no i zacząć stosować do nich prawa mechaniki kwantowej. I myślę, że część z nich w latach 30 no nie spodziewała się, że to będzie w ogóle możliwe w przyszłości. Więc osobiście jestem pewien, że gdyby Albert Einstein zobaczył obecne eksperymenty, gdzie rzeczywiście manipulujemy pojedynczymi atomami, gdzie możemy odtwarzać paczki falowe czy zachowanie się rzeczywiście pojedynczych cząstek, to by zdecydowanie przestał wątpić w to, czy Bóg może grać, może rzucać kośćmi, grać w kości, prawda?
No dobrze, to musimy przejść w takim razie do tego magazynu, o którym wspomniałem na samym początku naszej rozmowy, czyli do magazynu Nature, czyli jednego z najpopularniejszych, najpoważniejszych magazynów, w których można marzyć o tym, żeby publikować. No a my jeszcze do tego dołożyliśmy lub dołożymy okładkę tego magazynu. Od czego wszystko się zaczęło?
Dla mnie się zaczęło od pisania licencjatu. I w ramach tego licencjatu zajęłam się zderzeniami zimnych jonów z atomami. No a tak się złożyło, że no jeszcze nikt wtedy nie zaobserwował tych zjawisk, które zostały opublikowane w Nature. No a teraz już są.
Bardzo to wszystko bardzo prosto ujęliśmy, ale sprawa, no właśnie, czy ona jest aż tak prosta?
Nie, no to nie jest tak prosta sprawa, ponieważ, bo tutaj trzeba wspomnieć, że oczywiście eksperyment był zrealizowany przez grupę we Freiburgu, więc to jest współpraca pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem we Freiburgu. Uniwersytet we Freiburgu pracę nad doświadczeniem, które właśnie skończyło się w tym roku, rozpoczął bodajże w 2015 roku, więc to jest 6 lat budowania bardzo zaawansowanej aparatury, wydania grantu ERC, ponieważ no, to było sfinansowane z grantu ERC właśnie profesora Szaca. A więc to było dużo pracy. Z drugiej strony, moje pierwsze obliczenia i pierwsze analizy rezonansów Feszbacha pomiędzy pojedynczym jonem i zimnymi atomami również miały miejsce pod koniec mojego doktoratu, czyli w 2014 roku. A więc to rzeczywiście ta badania w tej tematyce, jakby niezależnie niezależnie ja i od doświadczalnicy we Freiburgu rozpoczęliśmy już ponad 6 lat temu, następnie 2 czy 3 lata temu jakby połączyliśmy siły, ażeby dalej kontynuować badania, kiedy oni mieli już wstępne wyniki, mieli wstępnie działający eksperyment i potrzebowali pewnego rodzaju przewodnika i tłumacza wyników, które zaczęli otrzymywać w swoim eksperymencie.
No tak, ale z drugiej strony, jak o tym pomyślimy w tym momencie, to jednak 6 lat to wcale nie tak dużo.
No można powiedzieć, że niedużo. To bardzo pewnie zależy od dziedziny, od dyscypliny. Ja myślę, że to jednak całkiem sporo, więc tak. Ale też to tak naprawdę też zainteresowanie i pierwsze marzenia o tym, ażeby pojedynczy jon kontrolować w ultrym zimnym gazie, to jest nawet bym powiedział 20 lat historii, bo pierwsze pomysły na to, no to jest początek lat 2000. Pierwszy eksperyment, w którym pojedynczy jon zanurzono w ultrazimnym gazie, już był ponad 10 lat temu. Natomiast dopiero po 10 kolejnych latach badań udało się na tyle opracować możliwości kontroli, ażeby rzeczywiście schłodzić ten jon na tyle zimny, ażeby on już zachowywał się i zderzał się w sposób kwantowy, a do tego my jeszcze dodaliśmy w eksperymencie z Freiburgiem możliwość kontroli kwantowej tych zderzeń przy pomocy zewnętrznego pola magnetycznego.
Naukąt!
A na Wydział Fizyki wracamy już za chwilę.
Naukąt!
No to teraz jeszcze dwa aspekty. Po pierwsze, czy tego typu publikacja w tego typu czasopiśmie to jest faktycznie aż tak duże wydarzenie? To znaczy, bo ja się zastanawiam zawsze, czy dla osób, które biorą w tym udział, to jest swego rodzaju nobilitacja, swego rodzaju, no właśnie, czy to trochę uczelnia tak wypycha was po to, żeby faktycznie chwalić się tymi osiągnięciami, czy jednak nadal publikacja w najpoważniejszym czasopiśmie i okładka jest czymś, co, no właśnie, co jest swego rodzaju nobilitacją pracy?
No, ja myślę, że publikacja w Nature, a zwłaszcza na okładce, jest dosyć dużym sukcesem. Tutaj pewnie trzeba wspomnieć, że niestety jest to jeszcze większym sukcesem w Polsce z tego powodu, że dość niewiele jest publikacji w tego typu czasopismach. Ale nawet nasi najlepsi współpracownicy, którzy bardziej regularnie publikują w Nature, to znaczy regularnie to będzie oznaczało co kilka lat, bo mało która grupa jest w stanie badawcze na świecie publikować co roku, z małymi wyjątkami, więc to raczej jest wydarzenie raz na kilka lat lub nawet raz na pięć lat, to wciąż dla tych grup to jest bardzo duże wydarzenie, no ponieważ jest to bardzo trudne, to znaczy trzeba naprawdę przekonać no zarówno edytora, jak i recenzentów, że ta praca rzeczywiście ma jakieś naprawdę duże znaczenie dla badania i nie tylko dla małej, wąskiej części fizyki, którą to interesuje, ale wręcz no dla czegoś szerszego niż tylko sama fizyka, więc tutaj jest ten element jednak sporego wyzwania, żeby opublikować, żeby te wyniki, które uzyskaliśmy, zostały uznane jako coś naprawdę, naprawdę ważnego.
No to tu jeszcze droga rozchodzi nam się na kolejne dwie gałęzi, czyli po pierwsze, co dalej będzie działo się z tym eksperymentem, o którym my tutaj teraz rozmawiamy, czyli czy będzie jego dalsza kontynuacja? Rozumiem, że w twoim wypadku tak, bo obejmujemy taką drogę naukową.
Tak, no i przede wszystkim jest bardzo dużo do zrobienia jeszcze w tym eksperymencie we Freiburgu, no bo to, co do tej pory udało nam się wyjaśnić czy odtworzyć w komputerze, 4 rezonanse, no ale jest ich dużo więcej i stwierdziliśmy, że one pochodzą z takiego sprzężenia spinów w naszym układzie, no i teraz to sprzężenie i wyjaśnianie kolejnych rezonansów to jest głównie na mojej głowie.
Tak, no tutaj zdecydowanie na pewno ten artykuł otworzył mnóstwo pracy dla Agaty i de facto większość czasu jej studiów magisterskich będzie teraz poświęcone i jest poświęcone na dalsze dogłębne zrozumienie tego, co się dzieje w eksperymencie. Natomiast z samej perspektywy eksperymentalnej to oczywiście to jest dopiero początek, więc tak jak właśnie ten mechanizm kontroli, który tutaj po raz pierwszy zapokazaliśmy wspólnie z oświadczalnikami dla układu pojedynczego jonu z zimnymi atomami, jest de facto koniem pociągowym dla czymś takim ekstremalnie ważnym dla układów neutralnych. Ponieważ sam podobny mechanizm był już wcześniej obserwowany dla zderzeń neutralnych atomów, bez jonu. I tam to jest kluczowe, to cała dziedzina, wielka dziedzina fizyki jest oparta na właśnie takiej kontroli. Więc nadzieja jest taka, że podobnie będzie właśnie z tymi układami, gdzie mamy jon i atomy, gdzie są pewne zalety używania jonu zamiast tylko i wyłącznie neutralnych atomów i że właśnie ten eksperyment otwiera całą nową działkę i wiele innych grup podąży za nami. A oczywiście grupa we Freiburgu, no jako ten lider, który pierwszy to osiągnął, no to oczywiście będą dalsze kroki, gdzie coraz bardziej zaawansowane badania. To na razie tak naprawdę dostarczyliśmy nowe, potężne narzędzie, tak? I tym narzędziem teraz zaczynamy operować, ażeby zacząć obserwować różnego rodzaju ciekawą fizykę, czyli na przykład lepiej zrozumieć coś, co się nazywa quasi-cząstkami, czyli takim opisem efektywnym zachowania się cząstek materii skondensowanej, gdzie opis pełen jest niezmiernie trudny.
No ale możemy sobie wyobrazić, że po tego typu publikacji, która poniekąd otwiera kolejne drzwi, mogą zacząć pojawiać się grupy badawcze w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Japonii, no tak naprawdę na dowolnym, w dowolnym miejscu na mapie świata, które będą czerpać z tego artykułu po to, żeby no właśnie próbować szukać kolejnych rzeczy, które dla nich będą interesujące.
A tak, tak, oczywiście, ale to nas bardzo cieszy. Znaczy tutaj trzeba dodać, że akurat fizyka atomowa czy fizyka zimnych atomów jest taką bardzo przyjacielską dziedziną, powiedziałbym. To znaczy rzeczywiście te grupy na świecie dosyć bardziej współpracują niż tak, znaczy konkurują, ale konkurują w sposób bardzo przyjacielski i to jest bardzo pozytywne, ponieważ znam od kolegów z innych działów fizyki, że ta konkurencja bywa dużo bardziej ostra w niektórych miejscach, znaczy taka powiedzmy ostra, niemiła, więc u nas to jest bardzo przyjacielskie, tak naprawdę nas to będzie cieszyć i my też tak naprawdę jako grupa teoretyczna współpracujemy z wieloma grupami, więc to jest tak, że przed tą publikacją w Nature w zeszłym roku była publikacja w Nature Physics, gdzie de facto z konkurencją grupy z Freiburga, z Amsterdamu otrzymaliśmy po raz pierwszy ultrazimny ten jąd, znaczy po raz pierwszy tam było pokazane chłodzenie jeszcze bez kontroli i tutaj jakby nie było problemu, ani jedna, druga grupa nie miała problemu, że moja grupa jako grupa teoretyczna współpracuje z dwoma grupami, które no rywalizowały o to, kto pierwszy zaobserwuje te rezonanse Feszbacha. Jednocześnie współpracujemy z grupą w Weizmannie, która jest kolejną grupą, która też ma bardzo podobny układ i to jest wszystko bardzo, bym powiedział, przyjacielskiej, rodzinnej atmosferze. Wręcz nawet w przyszłym roku na Uniwersytecie Warszawskim właśnie w czerwcu organizuję taki mały workshop, gdzie wszystkie te grupy ze świata zajmujące się mieszaninami zimnych jonów i atomów przyjadą, ażeby wspólnie dyskutować, co tutaj ciekawego jeszcze można zrobić i jakie są dalsze kroki właśnie w tej małej działce, znaczy względnie małej działce fizyki, która bardzo intensywnie się rozwija.
My na pewno będziemy informować o wszystkim tym, co z ultrazimnymi atomami się dzieje. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Naukąt.
I to już wszystko w dzisiejszym Naukącie. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Wracamy w przyszły wtorek w okolicach godziny 13:45.